pojmanie Jezusa według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Gdy Jezus wyszedł z trzema apostołami na drogę między ogrodem Getsemańskim a Oliwnym w odległości mniej więcej 20 kroków, pojawili się żołnierze z Judaszem. Tak jednak byli zajęci kłótnią, że początkowo nawet nie zobaczyli Pana. Judasz, zgodnie z planem, chciał sam, bez żołnierzy, przystąpić do Jezusa, udając przyjaciela. Żołnierze zaś nieco później, niby zupełnie przypadkowo, mieli wyskoczyć i pojmać tego, którego on pocałuje. Lecz żołnierze, podejrzewając podstęp, przytrzymali go, wołając: „Poczekaj, bratku, nie puścimy cię, dopóki nie dostaniemy w ręce Galilejczyka”. Wtem spostrzegli ośmiu apostołów, którzy zwabieni hałasem nadeszli z ogrodu Getsemańskiego. Wówczas zawołali na czterech idących z tyłu siepaczy, by wzmocnić swe siły. Judasz teraz dopiero ich spostrzegł, chcąc ich odprawić z powrotem, znowu rozpoczął kłótnię. Tymczasem trzej apostołowie rozpoznali przy świetle pochodni, co to za jedni, ta banda zbrojna, więc Piotr, chcąc użyć siły do ich odparcia, zawołał: „Panie, naszych ośmiu z Getsemani jest tam na przodzie, zatem dalej uderzymy na tych oprawców”. Jezus jednak kazał mu zachować spokój i cofnął się z nimi parę kroków za drogę na murawę. Judasz, widząc, jak mu pomieszano szyki, złościł się ogromnie i sarkał. W tym momencie z ogrodu wyszło czterech uczniów, pytając, co ma znaczyć ta kłótnia i zgiełk. Judasz zwrócił się zaraz do nich. Pośpiesznie i mętnie wszystko tłumacząc kłamstwem, chciał wykręcić się z całej tej sprawy, ale straż go nie puszczała. Wspominani czterej uczniowie to Jakub młodszy, Filip, Tomasz i Natanael. Ten ostatni, a także jeden z synów Symeona i wielu innych uczniów przybyli tu od przyjaciół Jezusa dla zdobycia informacji. Krążyli oni niespokojnie w oddali, w każdej chwili gotowi do ucieczki. Jezus tymczasem zbliżył się na kilka kroków do żołnierzy i zapytał głośno i poważnie: „Kogo szukacie?” „Jezusa z Nazaretu”, zawołali przywódcy. A Jezus rzekł: „Jam jest”. Zaledwie wyrzekł te słowa, żołdacy jakby porażeni rzucili się w tył i upadli na ziemię. Judasza, stojącego w pobliżu, zmieszało to jeszcze bardziej. Objawił chęć zbliżenia się do Jezusa, lecz Pan podniósł rękę i rzekł: „Przyjacielu, po coś przyszedł”. Na co Judasz, zmieszany, zaczął mówić coś o załatwionym interesie, lecz Jezus przerwał mu i, zdaje mi się, rzekł: „O, lepiej byłoby dla ciebie nie narodzić się wcale”. Nie przypominam sobie dokładnie tych słów. W międzyczasie żołdacy podnieśli się z ziemi i, oczekując umówionego znaku zdrajcy, pocałunku, zbliżyli się do Jezusa i apostołów. Piotr i inni uczniowie obstąpili Judasza, nazywając go złodziejem i zdrajcą. On zaś nadal, używając kłamliwych wykrętów, chciał z honorem wybrnąć z tej sytuacji, ale nadaremnie. Sami bowiem żołnierze, biorąc go w obronę przed apostołami, dali tym samym świadectwo przeciw niemu. Na powtórne pytanie Jezusa, kogo szukają, odpowiedzieli żołdacy znowu: „Jezusa z Nazaretu”. A Jezus rzekł: „Jam jest. Powiedziałem wam już to, więc jeśli mnie szukacie, zostawcie innych w spokoju”. Na jego słowo „jam jest” zbrojni pachołkowie upadli powtórnie na ziemię, powykręcani, jakby cierpiący na padaczkę, a tymczasem apostołowie znowu otoczyli Judasza, okazując mu swe najwyższe oburzenie. Jezus zaś rzekł do leżących żołnierzy: „Wstańcie”. Wstali zaraz, przejęci strachem. Lecz gdy Judasz nadal kłócił się z apostołami, a ci na straż poczęli naciskać, zwrócili się żołnierze przeciw apostołom, a oswobodziwszy w ten sposób Judasza, groźnie zażądali od niego, by dał im umówiony znak. Mieli bowiem surowy nakaz pojmać tylko tego, kogo on pocałuje. Judasz więc rad nie rad przystąpił do Jezusa, uścisnął go i pocałował, mówiąc: bądź pozdrowiony, mistrzu. A Jezus odrzekł mu: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. W tej chwili jednak otoczyli go żołnierze i został pochwycony przez siepaczy. Judasz chciał uciekać, lecz apostołowie przytrzymali go, a nacierając na żołnierzy zawołali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? Piotr w swej zapalczywości, nie czekając na odpowiedź mistrza, ciął mieczem Malchusa, pachołka arcykapłana, który chciał ich odpędzić, i odciął mu kawałek ucha. Zraniony Malchus upadł na ziemię, więc zamieszanie stało się jeszcze większe. Jezusa i oprawców, którzy pochwycili go i zaczęli wiązać, otoczyła gromada zbrojnych. Między nimi był Malchus, zraniony przez Piotra. Inni żołnierze zajęci byli odpędzaniem nacierających lub ściąganiem rozproszonych uczniów. Czterech zaś uczniów krążyło w oddali, pokazując się tylko od czasu do czasu. Żołdacy bali się ostro następować na uczniów, bo wciąż ogarniał ich lęk na myśl o owej mocy tajemnej, która rzuciła ich na ziemię, a poza tym nie chcieli zbyt rozluźniać pierścienia otaczającego Jezusa, by im się nie wymknął. Judasza, który zaraz po zdradzieckim pocałunku chciał umknąć, zatrzymało kilku stojących z dala uczniów, którzy zaczęli go lżyć i czynić gorzkie wyrzuty, lecz zbliżyło się owych sześciu urzędników, którzy go z tego położenia uwolnili. Oprawcy, jak mówiłam, trzymali już Jezusa, przygotowując postronki i więzy, by go skrępować. Jezus, widząc rannego Malchusa, rzekł: Piotrze, schowaj miecz do pochwy, bo ten, kto mieczem wojuje, od miecza zginie. Alboż myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca, by przysłał mi więcej niż 12 chówców aniołów? Czyż nie mam wypić kielicha, jaki mi podał mój Ojciec? Jakżeż spełniłoby się Pismo, gdyby nie musiało się tak stać? A dalej rzekł: pozwólcie mi uzdrowić tego człowieka. Zbliżył się więc do Malchusa, dotknął jego ucha i pomodliwszy się, uzdrowił je. Żołdacy i oprawcy wciąż go pilnowali, a teraz przystąpili jeszcze urzędnicy i szydząc z niego, mówili do otaczających: z diabłem ma do czynienia. Na skutek czarów ucho zdawało się zranione i w takiż sposób uzdrowił je. Wtem odezwał się Jezus: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę. Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Urzędnicy zaś kazali go prędzej związać, mówiąc z szyderstwem: nas nie potrafiłeś rzucić na ziemię swą mocą czarodziejską, a oprawcy grozili: już my ci wypłoszymy te twoje sztuczki. Jezus odpowiedział coś, lecz nie pamiętam tego. Rzeczywiście tak się rzecz miała, że sześciu faryzeuszy i czterech siepaczy nie upadło na ziemię, jak żołnierze, gdy Jezus rzekł: jam jest. Przyczyną tego było, jak otrzymałam objaśnienie, że znajdowali się już zupełnie w pętach szatana, w równym stopniu z Judaszem, który także nie upadł na ziemię, chociaż stał przy żołnierzach. Zresztą żołnierze niewiele zawinili, bo tylko pilnowali Jezusa, ale nie dotykali go i nie krzywdzili. Upadek na ziemię i powstanie było dla nich wyobrażeniem nawrócenia się, bo rzeczywiście później zostali wszyscy chrześcijanami. Malchus zaraz po uzdrowieniu już się prawie nawrócił, tylko jeszcze dla karności pełnił swą służbę, ale już w parę godzin potem, gdy Chrystusa męczono, biegał wciąż to do Maryi, to do przyjaciół Jezusa i przynosił im dokładne wiadomości, co się z Jezusem dzieje. Wśród ciągłych, bezczelnych szyderstw faryzeuszy oprawcy wiązali Jezusa z całą brutalnością i katowską wprawą. Mali, krępi, zwinni, skórę mieli barwy brunatnej, lisowatej, jak egipscy niewolnicy. Szyję, ręce i nogi mieli gołe, a wokół bioder przepaskę. Na piersiach krótkie kaftaniki bez rękawów, spięte po bokach rzemykami. W okrutny sposób związali Jezusowi ręce na piersi, mianowicie przegub prawej ręki przywiązali do lewej poniżej łokcia. Podobnie przegub lewej ręki do prawej, krępując bezlitośnie i tak silnie, że nowy, ostry sznur wrzynał się głęboko w ciało. Następnie opasali go szerokim pasem, nabijanym kolcami, zaopatrzonego w pierścienie, do których dodatkowo przywiązali mu ręce. Na szyję założyli mu coś na kształt obroży, również nabijanej wewnątrz kolcami i innymi raniącymi przedmiotami. Od obroży biegły dwa rzemienie, krzyżujące się na piersi jak stuła. Te, naciągnąwszy mocno, przywiązali także do pasa. Wreszcie do pasa tego przywiązali w czterech miejscach długie powrozy, którymi mogli według upodobania okrutnie szarpać Jezusa na wszystkie strony. Wszystkie te przybory były zupełnie nowe. Zdaje się, że kazano je w tym celu umyślnie sporządzić, od kiedy powzięto plan pojmania Jezusa. Zapalano większość pochodni i okrutny orszak wyruszył wreszcie w drogę. Pochód otwierało 10 żołnierzy ze straży. Za nimi szli oprawcy, ciągnąc Jezusa na sznurach. Dalej faryzeusza, nieustający w szyderstwach, a zamykało pochód drugich 10 żołnierzy. Tu i ówdzie snuli się jeszcze na wpół przytomni z bólu i przerażenia uczniowie. Jan trzymał się bliżej, tuż za tylną strażą, więc faryzeusze kazali wreszcie żołnierzom schwytać i jego. Jan zdjął swój płaszcz i miał na sobie tylko podkasaną tunikę bez rękawów, by mu łatwiej było uciec. Szyję, głowę i ramiona okryte miał długą, wąską chustą, jaką zwyczajnie nosili Żydzi i używali do ocierania potu. Gdy kilku żołnierzy puściło się ku niemu, Jan zaczął uciekać. Jeden z nich dogonił go i chwycił za kark, za ową chustę, lecz Jan zostawił mu ją w ręku, a sam umknął. Siepacze szarpali Jezusem i pastwili się nad nim w najokrutniejszy sposób. Wyładowywali na nim całą złość i wyuzdanie. Czynili to głównie z podłej chęci schlebiania i przypodobania się owym 6 faryzejskim urzędnikom, pałającym niezmierną nienawiścią ku Jezusowi. Sami szli wygodnymi ścieżkami, a idącego boso Jezusa prowadzili na naprężonych sznurach, po wertepach, kamieniach i błocie. Cierpiący Jezus musiał iść tam, gdzie ciągnęły go sznury. W rękach mieli postronki z węzłami i inni popędzali Pana, jak pędzi się bydło do rzeźni, przy tym wciąż tak podle naigrawając się i szydząc z Niego, że samo powtórzenie ich słów byłoby czymś oburzającym. Muszę nadmienić, że przy pojmaniu nie przedłożono Jezusowi żadnego rozkazu, żadnego wyroku na piśmie. Postąpiono z Nim jak z jakimś włóczęgą wyjętym spod wszelkiego prawa. Jezus był bosy. Oprócz zwykłej bielizny miał na sobie wełnianą tkaną tunikę, bez szwu i na to zarzucone okrycie. Uczniowie, zwyczajem żydowskim, nosili na gołym ciele szkaplerz złożony z 2 kawałków płótna, spiętych na ramieniu rzemykami, z boku zaś otwartych. Szkaplerz taki ogrywał piersi i plecy. Brzuch przepasywali opaską, od której zwieszały się 4 szmaty, które po obwinięciu nimi nóg tworzyły rodzaj spodni. Pochód szybko posuwał się naprzód, przeszedłszy drogę między Ogrodem Oliwnym a Getsemańskim, skierowano się na prawo, wzdłuż zachodniej strony ku mostowi wiodącemu przez Cedron.